Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Dzień dobry. Dlaczego nie udało się zebrać podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Bydgoszczy? Czy Komitet Obrony Demokracji, organizując w regionie satyryczne happeningi, może wrócić do politycznej gry? Czy Polska powinna domagać się od Niemiec reparacji za straty z czasu II wojny światowej? I czy przygotowywane przez prezydenta projekty ustaw o sądach zasypią podziały między Andrzejem Dudą a rządem i Jarosławem Kaczyńskim? O tym dziś porozmawiamy. Witam gości. W studiu w Toruniu są profesor Radosław Sojak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Także w Toruniu dr Patryk Tomaszewski, politolog z UMK. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I w studiu w Bydgoszczy profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Witam.
Zacznijmy od regionu. W Bydgoszczy nie udało się zebrać wymaganej liczby 30 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Brzóskiego. Jak można zinterpretować to fiasko? To dowód zaufania dla obecnego prezydenta, czy może dowód na nikłe zainteresowanie obywateli sprawami miasta, profesor Sojak?
Znaczy, zawsze warto na początku rozważyć taką hipotezę, że po prostu mamy do czynienia z dobrym prezydentem. I wniosek był po prostu kiepsko uzasadniony od strony merytorycznej. Natomiast jeżeli tą hipotezę uznamy za mało uzasadnioną, no to należy się zastanowić nad takimi kwestiami czysto taktycznymi. To znaczy, czy to był odpowiedni moment. W sensie chociażby takiego kalendarza w roku, prawda?
Żeby no były to wakacje.
Zbierać podpisy w wakacje, no właśnie. Kiedy większość z nas jednak chce odpocząć od polityki, od takiej bieżącej, bieżącego sporu. Trzeba się zastanowić, czy w kontekście no jednak zbliżających się już powoli wyborów samorządowych to był dobry moment. I wreszcie trzeba się zastanowić nad takim bardziej ogólnym pytaniem o charakterze trochę socjologicznym. Czy to nie jest w tej chwili trochę tak, że spór polityczny na poziomie centralnym angażuje na tyle, że zainteresowanie tym, co się dzieje lokalnie, trochę po prostu spada.
Jeden z wnioskodawców, poseł Kukiz 15, Paweł Skutecki, uważa, że wielu mieszkańców nie wie nawet, kto jest prezydentem Bydgoszczy. Poseł tak jakby troszeczkę za to fiasko obciąża mieszkańców, którzy nie interesują się tym, co dzieje się wokół nich, a może wnioskodawcy byli źle zorganizowani, profesor Lech Witkowski.
No więc przedstawiciel Kukiz 15 się chyba pociesza i niedokładnie myśli. Ja się przeszedłem kiedyś idąc tutaj koło stanowiska zbierania podpisów na rogu Gdańskiej i Dworcowej. Widziałem napis, który miał mobilizować do podpisów, mianowicie odwołajmy Brzóskiego, chce nam ściągnąć na głowę uchodźców. No więc właśnie to jest dowód na to, że cokolwiek przedobrzył Kukiz 15, chcąc takim straszakiem zebrać ludzi. Pomijając już to, że z tego co wiem, to w grę wchodziły w kuluarach rozmowy o tym, żeby ściągać chrześcijańskie rodziny Syrii i oddział Rotary International w Bydgoszczy. Także o tym myślał. No więc przedobrzyli. Uzasadnienie było płytkie. Ludzie, pomijając, że podłe i merytorycznie nietrafione. Więc no, w polityce jest trochę tak jak w życiu. Mianowicie dobrze jest nie przesadzić ani brakiem powagi uzasadnienia, ani taką pazernością, takim zbyt łatwym oczekiwaniem efektu, na który ludzie się nie dadzą nabrać.
Poseł Paweł Skutecki mówi, że mieszkańcy nie wiedzą, kto jest prezydentem Bydgoszczy, a może mieszkańcy uznali, no właśnie, że za rok i tak będą wybory i nie ma sensu organizować kosztownej akcji, dr Paweł Tomaszewski. Może taką trochę dojrzałością polityczną się wykazali.
Patryk Tomaszewski, jeżeli chodzi o sam fakt wybierania, czy też czy znają prezydenta, no to jak nie ma badań, trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ile osób zna pana prezydenta, ilu brało udział w wyborach, którzy kojarzą to nazwisko. Natomiast zdaje mi się, że Kukizowi chodziło, o środowisko Kukiza i tym innym antysystemowcom, którzy się włączyli w tą akcję, chodziło również o mobilizację własnego elektoratu. Jest jeszcze sporo czasu do wyborów samorządowych i raczej tutaj chodzi o zwarcie szeregów. Te ugrupowania, które są słabsze, mają małe możliwości mobilizacyjne i po prostu to dało im szansę na zbieranie się, trochę happening właśnie na ulicach miasta Bydgoszczy, a cel zebranie podpisów był być może drugorzędny tak naprawdę i chodziło o nagłośnienie tych środowisk dla nich samych.
No ale się odgrażali, że zbiorą znacznie więcej niż wymagane minimum, więc to jest osobna sprawa.
No to raczej nikt nie powie od razu, że nie sądzimy, że uda nam się zebrać, ważne, żebyśmy zbierali. No to tak nikt raczej takiego przekazu nie da. Ale to jest jedna z jakby hipotez, że może o to troszkę chodziło. Natomiast fajnie by było, gdyby przygotowali na przykład chociażby sądy uliczne i powiedzieli, że faktycznie kto wie, kim jest prezydent i tutaj jakieś dane pokazałyby faktycznie, czy jest znany, czy nie jest znany, a jeżeli jest znany, to z jakich działań na rzecz Bydgoszczy.
I zmieńmy temat. Komitet Obrony Demokracji organizuje jutro w Bydgoszczy happening, w czasie którego przećwiczy wychodzenie Polski z Unii Europejskiej. W zaproszeniu czytamy, że w czasie akcji będzie można poprzeć ideę kraju, który jako jedyny przyniesie Europie i światu zbawienie od wszelkiego lewactwa, zgnilizny moralnej i religijnego nihilizmu. KOT protestuje na wesoło, ale czy komitet ma do odegrania jeszcze jakąś rolę na scenie politycznej? Profesor Lech Witkowski.
Więc ja uważam, że happeningi nie są długofalowym elementem strategii politycznej, o czym się przekonał i Palikot, i wiele wcześniej takich chwytów, no właśnie pod publiczkę, no nie niesie ze sobą poważnego przekazu. To dla mediów jest potrzebne, żeby było co sfilmować. A KOD, no ma pewną zamkniętą kartę oczywiście tej mobilizacji, tego właściwie nadużycia, autentycznego sprzeciwu ludzi wobec, znowu tu użyję tego słowa, pazerności takiej władczej w początkowej fazie działań politycznych władzy się, po prostu już się nie da zrobić. Natomiast każdy podmiot polityczny w przestrzeni publicznej, już nawet nie powiem na scenie politycznej, ale w przestrzeni publicznej, no może próbować, no właśnie, upominać się, mobilizować nowe grona działaczy, bo my chorujemy w naszej demokracji na brak właśnie takich zaangażowanych, autentycznie troszczących się o sprawy polityczne, samorządowe, co się okaże przy okazji wyborów niedługo, osoby. I to samo w sobie może być elementem pozytywnym, choć ja bym nie przesadzał z strategicznym elementem. Tu są potrzebne inne podmioty na scenie politycznej.
Takie satyryczne spotkania mogą mieć jakąś siłę rażenia, wzmocnić pozycję KOD-u, czy pokazują, że jednak no, komitet nie ma nic ważnego do powiedzenia. Doktor Patryk Tomaszewski.
To jest uzależnione troszkę od samej formy, od nagłośnienia i od czasu i miejsca tych wydarzeń. W tej chwili chyba sezon ogórkowy i raczej nie sądzę, żeby było duże zainteresowanie tego typu happeningiem. Tuż powstała taka książka na przełomie XIX i XX wieku, Psychologii tłumu, i ten tłum działa, on musi mieć silną iskrę zapalną, żeby wyszedł na ulicę. Nie wiem, czy happening będzie tą iskrą, a trochę premier Szydło wybiła argumenty wczoraj KOD-owi, ponieważ powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest zwolennikiem wyjścia z Unii Europejskiej. To tam wyraźnie zostało kilkakrotnie podkreślone, więc tutaj myślę, że no, pomysł, no jest to jakiś pomysł, ale czy będzie miał szerszy odzew społeczny, no nie sądzę.
Jeszcze na moment spójrzmy szerzej na ten powakacyjny krajobraz. PiS notuje wysokie 38-40% sondaże, PO i Nowoczesna nie zyskują, czasem tracą w sondażach. Powinna powstać nowa partia opozycyjna, Radosław Sojak.
Znaczy, pewnie należałoby powiedzieć, że powinna, tylko że takie rzeczy nie dzieją się w sposób zaplanowany i z góry założony. Ja sytuację PiSu w tej chwili porównuję trochę do sytuacji, jaka była na pół roku przed wyborami prezydenckimi, które przegrał Bronisław Komorowski. Tak? On miał 70-procentowe wyniki zaufania i poparcia i wydawało się, że właściwie wszystko jest zabetonowane, nic się specjalnego nie zmieni. A tutaj nagle no, pojawił się kandydat znikąd, który miał w miarę dobrze profesjonalnie zrobiony przekaz, który potrafił zrobić lifting wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. I nagle cała scena polityczna odwróciła się do góry nogami. Otóż wydaje się, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że kot się wypalił, polityka wróciła w tory partyjne i w tych torach partyjnych no, opozycja obecna, parlamentarna ma bardzo kiepskie notowania. I dopóki ta polityka będzie się toczyła w tych torach partyjnych, w których jest w tej chwili, no to raczej sytuacja będzie wyglądała tak, jak wygląda w ten sposób. Natomiast kot na pewno już nie jest tą siłą, która może odegrać rolę takiego alternatywnego rozszczelniacza tej sceny politycznej. Trzeba czegoś nowego. I ja myślę, że trzeba czegoś nowego nie tylko w sensie ludzi, którzy to zrobią, ale też w sensie elektoratu, do którego się dotrze. Dlatego, że sądzę, że w tej chwili jest miejsce na partię opozycyjną, która odwoła się dużo skuteczniej niż na przykład Nowoczesna, do takiego etosu nowoczesnego, konserwatywnego, paradoksalnie rzecz biorąc, profesjonalizmu. I w tę rolę nie umie wejść ani Nowoczesna z różnych powodów, ani Kukiz, a kot w ogóle nie jest jak gdyby w pozycji, by móc taką pozycję obsadzić.
Za chwilę Patryk Tomaszewski, ale profesor Lech Witkowski, jaki jest elektorat do zagospodarowania w pana ocenie i czy jest w ogóle taki? Mówi się o tym, że tak naprawdę wyborcy lewicy nie mają żadnej propozycji dla siebie.
Przede wszystkim jest, jak wiemy, ponad 50% elektorat, który nie chodził do wyborów. Natomiast patrząc na ten problem szerzej, ja bym powiedział, że kolejny raz możemy się przekonać, że to nie kwestia jakiejś nowej partii opozycyjnej, ale kwestia tego, czy władza nie potknie się o własne nogi, o pośpiech, o pewną strategię, która rozsadzi od środka jedność obozu. Pewnie będziemy o tym rozmawiali. I czy ruchy będą wystarczająco racjonalne, zarówno w sferze wewnętrznej, choć na nią nawet polityka zagraniczna wydaje się zorientowana, jak i w sferze międzynarodowej. Więc ja uważam, że więcej niż w tej chwili mobilizowania struktur partyjnych w Polsce rozstrzyga na dynamice przeobrażeń to, jak pękają, jak tworzą się napięcia na styku na przykład rząd-prezydent i Unia Europejska, a nasze wyobrażenia o tym, jak możemy manifestować siłę własnego kraju.
Liderzy opozycji nie cieszą się wysokim zaufaniem społecznym. Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru. Pytanie, powinni ustąpić miejsca innym liderom, czy powinno powstać coś zupełnie nowego? Patryk Tomaszewski.
Jeżeli mieliby ustąpić miejsca, to pytanie komu? Tutaj ławki są niestety w przypadku tych partii bardzo krótkie i raczej nie widzę następców charyzmatycznych, takich, którzy mogą stworzyć nowe rozdanie, nowe otwarcie dla tych partii politycznych. Natomiast czy nowe ugrupowanie? To pytanie do jakiego właśnie elektoratu odnoszące się i kto na czele? No, są takie dywagacje, że może Donald Tusk, faktycznie osoba, która jako lider Platformy sprawdziła się, to być może. Natomiast kto inny i do kogo partia skierowana? No, być może do tego właśnie neoliberalnego, liberalnego elektoratu, ponieważ Nowoczesna nie słyszymy, żeby głosiła hasła tak naprawdę związane z wolnościami ekonomicznymi, z mniejszymi podatkami, z ulgami dla przedsiębiorców. Natomiast skupiła się na sprawach obyczajowych, no i takiej twardej walce z prawem i sprawiedliwością. Może tam jakieś miejsce by się znalazło, ale w tej chwili trzeba by było czekać na to, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu dokona jakiegoś takiego działania, które obniży zaufanie społeczne. A Lewica, już kończąc, no, mamy hasła socjalne, mamy w zasadzie i cała opozycja i Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje te hasła socjalne chyba mocniej niż dawniej Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Jedno zdanie, jeśli można, mianowicie rozstrzygać będzie pole bitwy na etapie wyborów samorządowych, które na szczęście w wielu ośrodkach nie są zdominowane partyjnym myśleniem i to może wyłonić dopiero zalążki nowych liderów przyszłych partii.
To jest regionalny punkt widzenia. W Polskim Radiu PIK wracamy po krótkiej przerwie.
Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goélands, penser
penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune, et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père.
W Polskim Radiu PIK regionalne punkt widzenia.
I wracamy do dyskusji. Według portalu TVP Info prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa pewnie będzie dotyczyć projektów ustaw o sądach. Projekty podobno są już gotowe. No i pytanie, na jaki wariant zdecyduje się prezydent? Zrobi ukłon w stronę PiS-u, czy stworzy projekty odległe od założeń zawetowanych ustaw? Profesor Radosław Sojak.
Wiele wskazuje na to, że co do ducha tych ustaw prezydent zachowa intencje pierwotnej reformy, to znaczy takiej dekorporatyzacji sądownictwa na najwyższym poziomie. Natomiast wiele również wskazuje na to, że postara się to zrobić w sposób najmniej kontrowersyjny i najbardziej bezpieczny i wielostopniowy. Taki, który większość uprawnień, które w poprzednich projektach tych ustaw były przypisywane ministrowi sprawiedliwości, zostanie przeniesiona albo na ciała kolegialne, vide Senat, albo bezpośrednio na prezydenta. Czy to będą projekty, które będą łatwiejsze do zaakceptowania dla tych, którzy protestowali przeciwko nim w wakacje? Trudno mi powiedzieć. Czy to będą projekty, które będą łatwiejsze do zaakceptowania dla większości rządowej? To też trudno powiedzieć, dlatego że tutaj pozycja ministra sprawiedliwości w tym sporze wydaje się być bardzo duża i zdaje się, że on właściwie trochę pozycjonuje się tak, że niezależnie od tego, co prezydent zaproponuje, to będzie to kontestował. Takie przynajmniej w tej chwili sygnały są.
Z medialnych przecieków wynika, że ma być obniżony wiek, od którego sędziowie Sądu Najwyższego będą przechodzić w stan spoczynku z 70 do 65 lat. O tym, kto zostanie, ma decydować prezydent. To pozwoli wymienić niemal połowę składu Sądu Najwyższego. Profesor Lech Witkowski, to jest taki ukłon w stronę oczekiwań obozu rządzącego?
Nawet jeśli ukłon, to nie zmienia to faktu, że mleko się rozlało w tym sensie, że w ostatnich dniach, nie tylko tygodniach, obserwujemy narastanie takiego wyrazistego pokazywania bardzo poważnego pęknięcia na linii prezydent-rząd. Przypomnijmy, że po wecie słyszeliśmy, że to był błąd, oby się nie powtórzył. Teraz słyszymy, że to był incydent. A doradca prezydenta w ostatnim głośnym wywiadzie powiedział, że to było genialne propaństwowe posunięcie, które unieważniło wiele z degradujących funkcję prezydenta i niszczących instytucje państwa prawa.
Więc w jaki sposób pana zdaniem prezydent ułoży sobie dalszą współpracę z PiS-em?
Proszę pana, ja nie jestem od wróżenia, zwłaszcza, że ułożenie tej współpracy to nie jest kwestia tylko intencji prezydenta, ale no, interakcji i uzgodnień właśnie z prezesem Kaczyńskim. Przypomnijmy, że z jednej strony po wecie bardzo, bardzo twarde wypowiedzi słyszeliśmy od ministra Ziobry, ale z drugiej strony dodatkowy kamyczek w tym ogródku stanowi no, zaostrzenie wręcz już na skraju bardzo poważnego kryzysu między prezydentem a rządem, konfliktu z ministrem Macierewiczem, aż po żądanie dymisji i sugestie, że w tej sprawie będzie musiał rozmawiać z prezesem. Więc to tylko oznacza, że nie wróżąc z fusów, to od elastyczności w tej chwili i ewentualnie strategii prezesa Kaczyńskiego, na przykład uwzględniającej zasadniczą reorganizację rządu, być może łącznie ze zmianą premiera, zależy, czy ten konflikt nie będzie oznaczał realnego pęknięcia w strukturze obozu rządowego, wymuszając nawet na prezydencie sprzyjanie powstaniu kolejnej partii prawicowej.
Doktor Patryk Tomaszewski, jak ta sytuacja się rozwinie? Prezydent będzie wzmacniał swoją niezależność, czy będzie bardziej konsyliacyjny, będzie zabezpieczał przed pęknięciem, czy może to pęknięcie już jest tak głębokie, no, że trudno te podziały zasypać?
Zdaje się, że tutaj, jeżeli budowane są podziały, to nie ze strony prezydenta i jego kancelarii, tylko ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli posłuchamy tych wypowiedzi, które miały miejsce po wecie prezydenckim i takiej zmianie nastawienia do samego pana prezydenta wśród elektoratu PiS-u. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której te dwa środowiska rozeszłyby się, ponieważ to by było na niekorzyść dla zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości rządu, jak i dla pana prezydenta. Więc
czyli myślę, musi wydarzyć się coś, co na nowo jakby przełamie tę nieufność, która podobno jest głęboka.
Racjonalizm i pragmatyzm powinien przełamać tutaj antagonizmy, natomiast w polityce no, czasami z tą racjonalnością bywa różnie. No, prezydent ma trudne zadanie, natomiast zgadzam się tutaj z profesorem Sojakiem, że jeżeli ten projekt będzie bardzo podobny do założeń PiS-u z pewnymi niuansami, ale ważnymi, jak właśnie osłabienie roli ministra sprawiedliwości. I no, to jest w ogóle trudne zadanie, żeby łączyć sprzeczne interesy, ponieważ pan prezydent podjął się bycie mediatorem pomiędzy środowiskami sędziowskimi z jednej strony, a z drugiej strony Prawem i Sprawiedliwością i że ma wyjść z tego konsensus. Z tymi konsensusami, jak wiemy, w tak trudnych sprawach, tak złożonych, no bardzo trudno i ten środek to nie może nie zadowolić żadnej ze stron.
Ale dopowiedzmy jeszcze jedną rzecz, jeśli wolno, mianowicie to nie jest tylko kwestia tej chwili napięć czy zderzenia interesów, tylko wyraźnie mamy pęknięcie wizji państwa wpisanego w ustawy zawetowane przez prezydenta. Nie darmo Kulikowski nazwał te projekty ustaw właśnie nie, a ich odwołanie czy zawetowanie nie jako błąd czy właśnie incydent, ale wręcz odrzucenie niekonstytucyjnych rozwiązań, które otoczenie prezydenta widzi jako wpisane w tamte ustawy, nie tylko w zakresie, co warto podkreślić, właśnie degradacji funkcji prezydenta i przejęcia jego prerogatyw przez ministra i prokuratora generalnego.
Powiem ci takie głosy, że w dalszej perspektywie prezydent no, chciałby, by ministrowie konsultowali z nim ważne ustawy. Profesor Radosław Sojak, prezydent będzie dalej próbował wzmacniać swoją pozycję i jak to się może skończyć?
Znaczy, dla prezydenta, jak sądzę, to może się skończyć wyłącznie dobrze, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście popełniłoby spektakularne samobójstwo polityczne, gdyby w tej chwili próbowało w jakikolwiek zdecydowany sposób zdystansować się od prezydenta, dlatego że właściwie no, poddałoby z automatu kolejne wybory prezydenckie. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Natomiast prezydent zorientował się
jak sądzę, po tych wetach, że to jest jedyna strategia, która pozwala mu osiągnąć coś, co nie jest, i chyba to jest jedyny niezbieżny cel polityczny między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem. Prezydent, żeby wygrać wybory, musi uzyskać głosy centrum politycznego. Prawo i Sprawiedliwość, żeby rządzić, jak widać samodzielnie, wystarczy 36, 38, 40% procent głosów. Prezydentowi do reelekcji to jest zdecydowanie za mało. W związku z tym prezydent wszedł na pewną ścieżkę, która będzie, jak sądzę, rodzić co i róż pewnego rodzaju napięcia z większością rządową. Pytanie, czy większość rządowa się do tych napięć przyzwyczai i potraktuje je jako pewien element wspólnego zysku politycznego. Dlatego, że nie ulega wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwości byłoby na rękę, jeżeli myśli o drugiej kadencji, by mieć ponownie swojego prezydenta. Więc prezydent na pewno będzie próbował swoją pozycję wzmacniać. Ja z drugiej strony bym tutaj też nie demonizował specjalnie tego konfliktu z ministrem obrony narodowej, dlatego że w przeciwieństwie do konfliktu wokół ustroju Sądu Najwyższego, KRS-u, który wchodził wprost w zmianę kompetencji, prerogatyw prezydenta de facto, tutaj mamy do czynienia raczej z pewnymi zgrzytami o charakterze komunikacyjnym. Rola prezydenta w odniesieniu do służb mundurowych czy do wojska jest poza pewnymi drobiazgami w gruncie rzeczy dosyć symboliczna. Armią zarządza minister po prostu. Prezydent najprawdopodobniej mało wie na temat tego, co się w tej armii dzieje, więc myślę, że tutaj tak naprawdę ten konflikt personalny jest pewną rzeczą drobną. Natomiast konflikt wokół sądów jest poważny i myślę, że prezydent będzie starał się kroczyć tą drogą, by usadawiać się w roli pewnego takiego arbitra czy mediatora.
Część komentatorów uważa, że jeśli prezydent będzie wzmacniał swoją pozycję, no to premierem będzie musiał zostać Jarosław Kaczyński, bo tylko on może zagwarantować jedność obozu władzy. To realny scenariusz, Patryk Tomaszewski?
Pamiętamy, że Jarosław Kaczyński ma bardzo duży negatywny elektorat. Byłoby to w mojej ocenie na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości ze względu na to, że opozycja miałaby już nie z tylnego siedzenia człowieka kierującego Prawa i Sprawiedliwością, tylko tą osobę, w którą uderzałyby wszystkie głosy krytyczne, i to w mojej ocenie by był gwóźdź do trumny Prawa i Sprawiedliwości. To chodzi o to, że Jarosław Kaczyński już ma pewien wizerunek, którego będzie trudno ocieplić i trudno zmienić, i byłby łatwym polem do ataków opozycji.
A wokół prezydenta może powstać jakieś środowisko, które będzie próbowało zdetronizować Jarosława Kaczyńskiego, przejąć władzę z czasem, pana zdaniem?
No, nie widzimy, w partiach politycznych nie widać takich osób, które przejmują władzę gdzieś tam z tylnego siedzenia. Zazwyczaj te przejęcia kończą się rozbiciem partii na mniejsze ugrupowania, a te mniejsze ugrupowania, szczególnie na prawicy, tej prawicy takiej niepodległościowej, pamiętamy ich losy. To Marek Jurek, wcześniej mamy inne ugrupowania, które powstały albo się łączą na nowo, no Ziobro chociażby, z Prawem i Sprawiedliwością, albo gdzieś są na marginesie życia politycznego i liczone poparcie jest w procentach, czy nawet w promilach.
Z pewnością czekają nas bardzo ciekawe najbliższe tygodnie. W regionalnym punkcie widzenia w Polskim Radiu PIK krótka przerwa i na koniec naszej audycji porozmawiamy jeszcze o reparacjach wojennych. Zostańcie Państwo z nami.
Summer heat, expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car.
Et le moteur s'allume enfin. Nos vies s'enlacent.
And we drive into the night.
Oh, le cuir doux s'en mêle. Affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director. Une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire.
This will come.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Na razie nie ma ostatecznej decyzji rządu w sprawie podjęcia kwestii reparacji wojennych od Niemiec. Trwa dyskusja polityczna. Państwo polskie ma obowiązek upomnieć się o swoje krzywdy, mówiła w jednym z wywiadów kilka dni temu premier Beata Szydło. Czy Polska powinna powalczyć o odszkodowanie od Niemiec? Politycy PiSu podają różne kwoty, od biliona do kilku bilionów dolarów. Lech Witkowski.
No przede wszystkim pytanie jest najpierw inne. Czy Polska powinna w ogóle stawiać ten problem i czy on został odpowiednio poważnie postawiony? Nie darmo wiemy, że ambasady łącznie z niemiecką nie mają żadnych dyrektyw, żadnych dokumentów, więc to niestety, boję się, jest pewną zagrywką.
Więc jakby pan mógł odpowiedzieć na swoje pytania. Powinna Polska stawiać i czy dobrze postawiła?
Nie sądzę, zwłaszcza, że to jest kolejny przykład takiego żonglowania i manipulowania strategią emocji właśnie w Polsce, które ani nie niosą spodziewanego efektu, ani nie dostrzegają tego, że to psuje i tak nadszarpnięty wizerunek Polski, bo specjaliści, profesjonaliści w dyplomacji mówią, że zanim taką rzecz się rzuci jak petardę w sferze publicznej, to trzeba właśnie uruchomić to, co się jeszcze nie zaczęło, mianowicie rozmowy, sondaże, pertraktacje, konsultacje profesjonalistów. Tutaj nic takiego nie nastąpiło, więc to jest postawienie wozu przed koniem z najgorszymi możliwymi efektami na przyszłość.
Polska powinna domagać się reparacji, a jeśli tak, to czy robi to we właściwy sposób? Radosław Sojak.
Dobra odpowiedź, panie profesorze, to westchnięcie. Bardzo dobra.
Cisza w radiu, wiele
tak,
mówi.
Tak, to ona miała być taka. Ja widzę tutaj dwa poziomy tej sprawy. Otóż wydaje mi się, że ta kwestia nie została prawidłowo przemyślana. Na pewno nie została odpowiednio przygotowana. Dlaczego nie została przemyślana, to nie wiem, szczerze mówiąc. To musiałbym się bawić w cygankę, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast chciałem powiedzieć, że za nią kryje się jednak pewien aspekt polityki międzynarodowej, który, jak się okazuje, i nasza sytuacja od momentu zmiany władzy w Polsce to bardzo wyraźnie pokazuje. Otóż kiedyś prezydent Izraela, nie pamiętam który, powiedział coś takiego w trakcie wizyty w Niemczech, że stosunki Izraela z Niemcami są bardzo dobre, ale to zawsze będą stosunki specjalnego znaczenia. Dał w ten sposób, i to w Niemczech zostało natychmiast odebrane w ten sposób, dał w ten sposób do zrozumienia, że w stosunkach z Izraelem Niemcy będą zawsze w pozycji gorszej, mówiąc wprost. Otóż naszym interesem geopolitycznym jest, by zachowywać się wobec Niemiec rozsądnie, skutecznie, dokładnie w taki sam sposób jak Izrael. To znaczy, my powinniśmy mieć z Niemcami bardzo dobre stosunki, ale Niemcy powinni zawsze wiedzieć, że to są stosunki o specjalnym charakterze.
Ale ta propozycja wzmacnia te stosunki, może osłabić?
Nie, ta propozycja artykułuje ów aspekt, który został przez ostatnie 20 lat w naszej polityce kompletnie zaniedbany. Fakt, że politycy niemieccy pozwalają sobie na to, by komentować, który rząd im się podoba, a który rząd im się nie podoba w Polsce, pokazuje, że traktują nas nie jako sąsiada, wobec którego mają pewne zobowiązania historyczne, tylko jako, nie przymierzając, no, coś w rodzaju takiego protektoratu. Za granicą, no
trochę
za granicą wschodnią.
Trochę pan że mocny akcent wprowadza. Chyba nie
mocny akcent, ale wypowiedzi pana Schulza, moim zdaniem, one są jak wypowiedzi XIX-wiecznych polityków angielskich wobec władz Indii, przepraszam, najmocniej
lokalnych.
No tak, lokalnych.
Pojedyncze trochę wypowiedzi facetów.
Trochę tak to wygląda.
Czyli jeśli dobrze pana profesora rozumiem, to ta kwestia reparacji to jest taka odpowiedź?
Ja ją trochę odbieram jako taką zupełnie niezręczną, nieprzygotowaną odpowiedź na zasadzie, będziecie zachowywać się wobec nas w taki protekcjonalny sposób, to my będziemy próbowali postawić was pod pręgierzem na arenie międzynarodowej. Natomiast proszę mi pozwolić na jeszcze jedną krótką opowieść. Obejrzałem sobie wczoraj, trochę przypadkiem, o godzinie 15:00, w związku z tym w środku dnia, taki publicystyczny talk show w telewizji rosyjskiej. Proszę uwierzyć, że on w całości był poświęcony polskiemu żądaniu reparacji. I muszę powiedzieć, że to było bardzo niepokojące, co tam usłyszałem. Po pierwsze, podstawowy argument, który się pojawia w Rosji otwarcie, o czym my często nie wiemy, w Niemczech po cichu, jest taki, no przepraszam, jakich wy chcecie reparacji? Macie 1/3 terytoriów Rzeszy Niemieckiej. Oczywiście Rosjanie, jak im się powie, że myśmy stracili na wschodzie prawie drugie tyle, prawda, to oni tego nie traktują poważnie. Natomiast to jest wykorzystywane w propagandzie rządowej rosyjskiej do budowania takiej niechęci, by powiedzieć, nienawiści wobec nas. I wydaje mi się, że tutaj te konsekwencje tego żądania właśnie w polityce też wschodniej, no nie zostały przemyślane i tutaj mogła zostać uruchomiona pewna lawina, której PiS się chyba kompletnie nie spodziewał i nie wiem, czy będzie w stanie nad nią zapanować.
Wiceprzewodniczący Bundestagu na łamach niemieckiej prasy powiedział, że nierealne do spełnienia z punktu widzenia prawa polskie żądania reparacji są zaprzeczeniem wspólnego, spoglądającego w przyszłość projektu między Niemcami a Polską, a wręcz przeciwnie, mogą spowodować niebezpieczne skutki. Doktor Patryk Tomaszewski, no jakie konsekwencje? O jakich niebezpiecznych skutkach mógł myśleć wiceprzewodniczący Bundestagu?
No tutaj przede wszystkim pamiętajmy, jaką gospodarką silną są Niemcy, jakie inwestycje niemieckie są w Polsce. Jest to wielki inwestor, więc być może tutaj i pamiętajmy, jaką pozycję mają Niemcy w Unii Europejskiej. To generalnie jest najsilniejszy gracz na tej arenie, drugim jest Francja, ale w zasadzie zgadza się z tą polityką, którą zdeterminowaną przez Niemcy, więc pewnie jakieś sankcje w ramach Unii Europejskiej, krytyczne podejście do naszych rządów. Jeżeli inne rządy, powiedzmy zupełnie nie Prawa i Sprawiedliwości, by były w Polsce, a dalej utrzymałyby ten kurs na reparacje, myślę, że to też by skutkowało wysoką krytyką. Natomiast trzeba spojrzeć na to troszkę inaczej. Niemcy płacą nadal reparacje dla różnych narodów, dla różnych nacji i tutaj Izrael też jest dobrym przykładem. Polska tak jak zaniechała faktycznie w ogóle dyskusję na ten temat. Sposób sprzedaży, przepraszam za określenie, tego produktu przez Prawo i Sprawiedliwość jest jak zwykle, jak w wielu narracjach, bardzo słaby. No więc rzucamy bombę i potem patrzymy, co z tego będzie dalej. Nie ma przygotowanego ani społeczeństwa polskiego do tego, ani nie ma dokładnych danych, ani nie ma
też analiz, czy w ogóle jest taka możliwość prawna.
Czyli ani możliwości prawnej, natomiast sam fakt, że poruszamy ten temat, nie powinien zdrygać polityków w Niemczech, ponieważ no jednak sytuacja z II wojną światową jest jasna, mimo tego, że czasami niemiecka prasa mówi, już niemiecka prasa, nie tylko amerykańska, o polskich obozach śmierci, to jednak wszyscy wiemy dobrze, jak się to działo i że to naziści mieli też olbrzymie poparcie w III Rzesza. Adolf Hitler wygrał wybory demokratycznie, trzeba przypomnieć.
Rząd zapowiada, że sytuacja jest analizowana, ale decyzji jeszcze nie ma. Bardzo panom dziękuję. Profesor Radosław Sojak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Patryk Tomaszewski, politolog z UMK i profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Michał Słobodzian.